Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj rozmawiamy o cnotach i niecnotach, a więc w Konwersatorium jest Justyna Melonowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Michał Gołębiowski.
Dzień dobry.
I w tej to trójce będziemy rozmawiali dzisiaj o tak zwanej bajce o Heraklesie. To jest utwór, który do nas dotarł jedynie w pośrednim przekazie, bo tutaj akurat ten, z którego będziemy korzystali, to jest fragment wspomnień Ksenofonta, wspomnień o Sokratesie, więc wspomnienia są poświęcone jego nauczycielowi. A wewnątrz, ze względu na to, żeby przedstawić Sokratesa w dyskusjach z różnymi jego czy uczniami, czy także konkurentami, sofistami, mamy włączony, dający się wydzielić taki utworek, tak, przepraszam za takie pobłażliwe traktowanie, taki utwór, który nazywamy bajką Heraklesie i który wedle świadectwa Ksenofonta i tego, jak on to również prezentuje ustami Sokratesa, ten utwór miał być opowiadany przez jednego z sofistów, Prodikosa Skos, jako takie wprowadzenie, swoiste wprowadzenie moralne. Tak? Rzeczywiście jest to tekst pokazujący pewną podstawową, można powiedzieć, że również egzystencjalnie pokazaną taką sytuację człowieka, w której on w swojej młodości dochodzi do takiego momentu, w którym ma zdecydować, którą drogą podążać. Mamy tu Państwu, którzy zapewne pamiętają bajkę o Heraklesie, ale przypomnijmy w dwóch słowach, że ten młodzieniec pewnego dnia spotyka na swojej drodze dwie panie, dwie niewiasty się nam prezentuje, które reprezentują jakby dwa różne światy. Jedna przedstawia się jako kakija, brzydko się nazywa, bo to znaczy mniej więcej nieprawość, tak? Zło, to za dużo powiedzieć, ale taki rodzaj dezorganizacji, zepsucia, nieprawości, a druga pani nazywa się bardzo zachęcająco, bo nazywa się cnota. Obie są przedstawione przez swój wygląd. Zauważyliście, że ta pierwsza cnota zajmuje niepełne trzy wersy. Ten opis jest tak, bardzo zasadniczy, tak. Bo wiadomo, że jest i ma skromność, i biała szata, i w spojrzeniu wstydliwość. Wszystko wygląda pięknie. A ta druga, taka kija, to ona jest w 10 wersach. Bardzo jest intensywny ten opis, bo ona i taka jest dobrze odżywiona i prawie opasła w bujnych kształtach, ale przede wszystkim, i to jest na to, tutaj jest położony nacisk, uszminkowana, lubi się przeglądać, bardzo intensywnie jest sobą zajęta. W każdym razie jest to opis bardzo, jakby to powiedzieć, zupełnie sytuowany nie w jakiejś nieprawości, tak? Dzisiaj się kojarzy raczej z takim po prostu człowiekiem, który o siebie dba, prawda? Podczas gdy ta pierwsza taka wstydliwa.
Ale tutaj jeszcze przy wyglądzie nieprawości trzeba zwrócić uwagę, że ona nie tylko nosi szminkę, tam jest jasno powiedziane, że ona nosi szminkę po to, żeby się wydawała bardziej biała niż jest i bardziej różowa niż jest, prawda? Że jej wzrost też jest zafałszowany w jej posturze, tak żeby się wydawała bardziej wysoka niż jest w rzeczywistości, więc w tym wszystkim mamy taki element od początku zasygnalizowany, element złudy, czy prawda, jakiejś takiej gry.
Jest cały fragment na ten temat, że nieprawość też zachowuje się w dość taki, no można powiedzieć, niekonwencjonalny sposób, bo jeżeli chodzi o cnotę, nie mamy tutaj w zasadzie, znaczy, tak jak tutaj wspomniałeś, mamy dwa określenia de facto. Jej wygląd określony jest przez białą szatę, czyli to tak dość ascetycznie tutaj autor sobie poczynia właśnie tutaj z cnotą, natomiast jeżeli chodzi o nieprawość, no cały czas jest tutaj też wspomniane o tym, że ona przypatruje się samej sobie i jeżeli nie ma właśnie tutaj do tego okazji, to przypatruje się własnemu cieniowi, czyli, czyli również właśnie cały ten opis wyglądu byłby przyporządkowany, wydaje mi się, właśnie tej ostatecznej konkluzji, że chodzi tutaj właśnie o takie, jakby to kategoriami świętego Augustyna, później oczywiście żyjącego, określić jako zakrzywienie do samego siebie, czyli jest to jak gdyby dbanie o siebie, ale właśnie po pierwsze, tak jak tutaj wspomniałaś, Justyna, w oparciu o tą ułudę, czy żyjąc w świecie ułudy, ale z drugiej strony jak gdyby byłoby to dbanie o siebie, które nie ma na celu jakichś wyższych wartości, ale to jest jedynie jakby karmienie własnego ego.
Przy czym zauważcie, że to chodzi chyba nie tylko o ułudę, ale wręcz o zwodzenie, dlatego że jednak tu jest zasygnalizowana intencja, że ona się po to szminkuje, aby, tak? To znaczy, że aby wywołać określony skutek, wywołać określoną ułudę. To znaczy, że nie sama ułuda jest problemem, tylko bardziej znacząca jest intencja, która tej nieprawości jakby przyświeca, ta jej intencja. Natomiast chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem poszliśmy troszkę za szybko, że my już jesteśmy na drugiej kartce bodajże, czy trzeciej stronicy. Moim zdaniem musimy się cofnąć i bardzo Was do tego namawiam. Chcę zwrócić Waszą uwagę mianowicie i uwagę słuchaczy na to, że Herakles nie jest opisany przez swoje cechy, tak jak cnota i niecnota. On jest opisany przez sytuację, w jakiej się znajduje. Właściwie nic o nim specjalnie nie wiemy. Wiemy tylko, że on się znajduje w określonej sytuacji. Jaka to jest sytuacja? To jest sytuacja taka, że jest on młodzieńcem, wyrósł na młodzieńca, jest w wieku, w którym ludzie stają się samodzielni. Co to znaczy, że ludzie stają się samodzielni? Jest tutaj jasno powiedziane, dane jasno kryterium. To znaczy, muszą sobie zdać sprawę, czy pójdą przez życie drogą cnoty, czy pójdą drogą występku. A więc stoimy przed taką bardzo trudną egzystencjalną decyzją, przed którą staje każdy młody człowiek. O ile w ogóle wchodzi na ten moment, kiedy musi się ustosunkować do własnego istnienia. Tutaj jest takie optymistyczne w tekście założenie, że on osiąga ten poziom rozwoju, że problematyzuje, prawda, własne istnienie i wybory życiowe i udaje się na samotne miejsce, siada w spokoju, żeby rozważyć. I to tam, na tym samotnym miejscu, znajdują go te dwie kobiety, te dwie niewiasty, które są nam dane przez opis ich zewnętrza, jak i ich zachowania, natomiast jego cechy są tutaj zupełnie obojętne. Więc moim zdaniem najpierw mamy pewną tutaj ładną, by tak rzec, egzegezę młodości i pewnie warto by temu poświęcić kilka słów. Mianowicie, moim zdaniem jest tak, że młodość to jest zupełnie szczególny czas, w którym musimy podjąć najważniejsze decyzje, które będą określały resztę naszego życia, mając tak naprawdę najmniej danych i najmniej doświadczenia. My dopiero wchodzimy na poziom pewnej samodzielnej, prawda, tutaj refleksji. Stajemy się zdolni do pokierowania własnym rozwojem. Ja muszę powiedzieć, że z perspektywy kobiety 43-letniej, czyli takiej kobiety, która weszła w wiek średni, uważam, że największą zaletą młodości jest to, że ona mija. To jestem raczej odosobniona może w tym poglądzie, w dzisiejszych czasach na pewno. Natomiast zwróćmy uwagę jednak na to, że młodość jest problemem i w gruncie rzeczy, że to jest też taka przypowieść dla młodego człowieka. Nie gubmy tego z oczu. I dalej jest tutaj też wyakcentowana ta kwestia ciszy. To znaczy, że żeby się dowiedzieć, jak się chce żyć, trzeba się gdzieś udać, usiąść w samotności i się zastanowić. No ale ta samotność jest pozorna, bo przychodzi do nas świat, prawda, i wszystko co już nam zostało przekazane o świecie i te siły będą walczyć o naszą duszę, o naszą młodość.
Wracamy do naszej rozmowy o bajce o Heraklesie. Zgodnie z zachętą Justyny zatrzymaliśmy się. Wiemy, że jesteśmy w momencie, w którym Herakles potrafił się zatrzymać i zastanowić, gdzie ma dalej pójść i został w tym zastanowieniu, został nawiedzony przez dwie i powiedziano bez odmiany, dwie piękne kobiety, obie są piękne, chociaż opis jednej z nich o wiele bardziej taki plastyczny, prawda? Ta niestety, która jest zwiastunem czegoś złego, nieprawości, przyspiesza kroku i znajduje się przy Heraklesie pierwsza. W tym tekście nic nie jest przypadkowe, to jest tekst formacyjny, to jest tekst opowiadany nie tak, jak czasami nam się wydaje, że się tak po prostu pisze różne rzeczy, żeby było ładnie się je tak układa. Tutaj każda z rzeczy ma swoje znaczenie, więc również znaczenie ma i to, że cnota jakoś tam przystępuje do człowieka później. Szybszy, łatwiejszy dostęp ma do niego nieprawość. Choć za chwilę usłyszymy, gdy cnota wyprzedzona przez nieprawość wreszcie zabierze również głos i powie coś do Heraklesa, to powie coś ogromnie ważnego, jak mi się wydaje. Otóż ona mówi do Heraklesa, że zna go od początku. Zna go od jakby od jego dzieciństwa.
I zna jego rodziców.
Zna jego rodziców. Czyli można powiedzieć, jest, chociaż przyszła później, dała się wyprzedzić, to była zawsze, była gdzieś blisko. To jest taka rzecz, która z tego tekstu mocno wynika i nie jest przypadkowa, nie jest dziwna, nie jest zaskakująca u Greka, bo sofista i czy nie sofista, Prodikos, a na pewno Sokrates, powtarzający tę bajkę, rozumie świat tak, że jest on bardziej wewnętrznym ładem niż bałaganem. Bałagan może być intensywny w życiu, może zapanować nad życiem człowieka, ale ład jest tym, co życie człowieka bardziej źródłowo od wewnątrz ustanawia.
Tym bardziej, że też tutaj jest taki, wydaje mi się, też znamienny fragment, w którym cnota przekonuje akurat, bo tak jak mówiłeś, cnota w tej przypowieści się nie narzuca, można powiedzieć. Występek, owszem, występek jakby idzie naprzód, występek jakby bardzo transparentnie traktuje właśnie swoją obecność w ramach tego wyboru. Natomiast cnota tutaj, jeżeli zachęca właśnie Herkulesa do tego wyboru, to mówi coś takiego, że nie będę cię zwodzić obietnicami rozkoszy. Tutaj wracamy właśnie do tej iluzji, do tej złudy i oszukiwania, że właśnie obietnica rozkoszy takiej, jaką tutaj przedstawia występek, czy nieokupiona właśnie tą pracą nad sobą, jest zwodnicza, jest ułudą. I dalej mówi właśnie cnota, ale zgodnie z prawdą przedstawię ci rzeczywistość tak, jak ją urządzili bogowie. Czyli właśnie z jednej strony tutaj, tak wspomniałeś, ważne byłoby to, że cnota znała od początku właśnie Herkulesa, a z drugiej strony właśnie prowadzi na drogę tych prawideł życia. Można powiedzieć już tak na przykład, jak to Erasmus z Rotterdamu później zaadaptował tę przypowieść, właśnie, że cnota wprowadzi na drogę prawideł życia duchowego, które jednocześnie warunkują prawdziwe szczęście, trwałe szczęście doczesne. Czyli właśnie poprzez poznanie rzeczywistości, a nie poprzez właśnie swego rodzaju używanie tej rzeczywistości, jest możliwe dojście do pełni człowieczeństwa, która już później owocuje w pełni szczęścia.
Ja sobie wyobrażam tą sytuację, że oto podchodzą te dwie kobiety, idą właściwie równo i nagle jedna zaczyna biec, pierwsza dosięgnąć na naszego bohatera, to sobie myślę z jednej strony, że jej działanie cechuje pewien spryt, prawda? No ale teraz myślę sobie, czego by ten spryt dotyczył, na co on by opiewał, jaka za tym jest strategia. I w zasadzie wyciągam z tego taki wniosek optymistyczny, wydaje mi się, i nawet mam pewne współczucie dla tej nieprawości, ponieważ sądzę, że z tego, że ona próbuje sięgnąć naszego bohatera pierwsza, że to wynika stąd, że ona wie, że gdy się już pozna cnotę, to się ją po prostu kocha i że się tej cnoty nie rzuca dla występku, że jakby od momentu, w którym prawda poznamy czy charakter, czy my w naszym życiu poznajemy cnotę, to odkrywamy tą prawdziwą rozkosz i wówczas jakby występek jest na tej straconej pozycji, więc on może o nas walczyć tylko jakby wcześniej. Więc powiedziałabym, że taka ogólna wymowa tego wyścigu wydaje mi się bardzo pozytywna antropologicznie, jednocześnie jednak zwodnicza w tym, że myślę, że wszyscy na co dzień doświadczamy tego, że nami targają jasne i ciemne strony duszy i że cnota i występek są w nas na stałe, prawda? To jest niewielka rzesza ludzi, pewnie świętych, którzy rzeczywiście, świętych małych, uznanych, nieuznanych, takich, prawda, przez małe eś, przez dużo eś, którzy rzeczywiście trwale przylgną do cnoty i ta niecnota nawet nie ma co tam o nich zabiegać. No zasadniczo chyba nasze życie jest tutaj bardziej walką.
Nieprawość ma bardzo szeroką ofertę. Taką powiedział, że zupełnie nie ustępuje różnym ambicjom nowoczesnym. Utwór pod tym względem nie jest zupełnie staroświecki. Przeczytajmy, przede wszystkim nie będziesz się martwił ani o wojnę, ani o trudy, ani o inne sprawy. Jedyną twą troską będzie na to tylko zwracać całą uwagę, w jakim jedzeniu i piciu mógłbyś znaleźć największą przyjemność, z czego twe oczy, uszy, powonienie lub dotyk mogły by doznać największej rozkoszy, z jakimi młodzieńcami obcując mógłbyś mieć największą uciechę, jakbyś najprzyjemniej się wyspał na jak największym posłaniu i jakbyś te wszystkie rozkosze potrafił zdobyć bez żadnego wysiłku. Tak naprawdę całe to wyliczenie oczywiście sumuje się w tym, żeby nie mieć żadnego niepokoju, wysiłku, a jest jakieś fałszerstwo tego szczęścia, bo ona, zwróćmy uwagę, na początku przedstawia się jako szczęście, woli używać jednak określenia jestem szczęście. Ludzie mnie inaczej nazywają, ale, ale jestem szczęście, to ona rzeczywiście to szczęście przedstawia tutaj trochę tak, że ostatecznie różne te wyskoki, na które się ma ochotę, realizuje się tak, że ostatecznie też i nie ma z tego żadnego trudu, nie ma żadnego niepokoju. To nie jest obietnica, tak ja to czytam, to nie jest obietnica takiego, jakby to powiedzieć, egzaltowanego hedonizmu, tylko jest to obietnica właśnie takiego wręcz mieszczańskiego grzeszenia, tak, że gdzieś tam wszystko sobie, co będziesz chciał, zrobisz, a równocześnie nie będzie z tego żadnego kłopotu. Ja zadbam o to, żeby z tego nie było żadnych zmartwień. O, taka.
Ciekawa jest ta twoja interpretacja. Ja odczytałam ją tutaj, znaczy rzeczywiście wydaje mi się, że tam takim bezsłownie przyjętym założeniem przez szczęście, czyli przez nieprawość, jest to, że trud jest zły, prawda? I że brak trudu to jest ta pokusa, którą się trafia do człowieka, co wydaje mi się, że mało wie o naturze człowieka, ale być może to ja mało wiem o naturze człowieka. Natomiast wydaje mi się, że to jest też taka koncentracja na zmysłach, prawda? Że to jest taka sztuka wychowania człowieka zmysłowego, to znaczy w jaki sposób uciekamy od trudów. No od trudów uciekamy, zanurzając się w zmysłach. I w tym sensie powiedziałabym, że to jest taka recepta na stworzenie, na wychowanie eudaimonisty, prawda? Tutaj troszkę tak Maxem Schellerem idziemy, ale mi się to jego określenie eudaimonista, z takim mépris, prawda? To bardzo mi się tutaj podoba i przydaje. Więc w tym sensie, tak, nawet ta twoja interpretacja mieszczańska wydaje mi się bardzo interesująca. Ja wychwyciłam wątek, prawda? Tutaj...
Wspomniałeś o tym, że obietnicą szczęścia, którą właśnie tutaj operuje występek, jest właśnie życie spokojne, pozbawione trudów. To z kolei ja tak skojarzyłem w takim kontekście, znaczy tutaj zobaczyłem w tym akurat wątku bardzo też współczesne takie akcenty, to znaczy właśnie uniwersalność tego typu podejścia, bo zarówno kojarzy się to również z etyką, którą przedstawił Jean-Jacques Rousseau, jako taki pewien projekt utopijny społeczeństwa, które będzie nowoczesne, w oparciu o jakieś osiągnięcia kultury czy techniki, będzie możliwa jakby egzystencja szerokich mas ludzkich właśnie w takim pojmowaniu szczęścia. Albo na przykład później, co de facto wyrastało chociażby właśnie z takiej wizji, którą przedstawił też Rousseau w Umowie Społecznej, później w takich traktatach jak na przykład Pochwała lenistwa, prawda, które też przedstawiają tego typu stan ludzkości jako pewien stan idealny i docelowy, do którego ludzkość de facto zmierza. I tutaj akurat w XIX wieku u socjalistów utopijnych całą podstawę też tworzyły nadzieje na rozwój nauki, czyli nauka będzie na tyle rozwinięta, że w rzeczywistości ten trud, jaki musimy podjąć, żeby dojść do szczęścia, nie będzie już nam w ogóle potrzebny. Będziemy mogli osiągnąć właśnie ten błogostan bez podejmowania trudu, bo na przykład, jak oznajmia Pochwała lenistwa, to wszystko będą za nas robiły maszyny, wszystkiego tego będzie dokonywać technika. Wydaje mi się, że tego typu właśnie rozdroże, przed którym tutaj stoi Herakles, nie jest tylko jakimś rozdrożem też jednostkowym, tak właśnie w gdzieś tam odczytanym na sposób taki egzystencjalny, że każdy z nas stoi przed takim rozdrożem, ale również czytałbym tutaj tę przypowieść jako przypowieść na temat kultury, na temat w ogóle rozwoju cywilizacji, w jaki sposób też tutaj te dwa rozdroża sygnalizowały utopijne podejście do osiągnięcia szczęścia przez społeczeństwo, przez ludzkość, czy też właśnie takie pojmowanie szczęścia, które, no, powiedzielibyśmy bardziej klasyczne, bardziej nasze, prawda, chrześcijańskie, oparte na etyce właśnie katolickiej.
No, niewątpliwie ten tekst wszedł w naszą kulturę. Wspominaliście o obecności u Erasma z Rotterdamu, nawiązanie do tego. Ja przypominam sobie dokładnie ten sam wątek obecny w sztuce europejskiej plastycznej, tak, gdzie mamy tę postać młodzieńca i postać dwóch kobiet wskazujących mu dwa różne kierunki. Pojawia oczywiście to, z jednej strony to jest po prostu warunkowane, o czym Justyna mówiła na początku, egzystencjalną sytuacją człowieka. To wraca dlatego, nie dlatego, że ktoś chce skopiować ten utwór, tylko dlatego, że także ten utwór jest ekranem, na którym się rozgrywają żywotnie ważne sprawy ludzkiego życia. Ten wątek trudu, o który tutaj się te dwie panie sprzeczają, ciekawy jest manewr cnoty, która rzeczywiście z jednej strony opowiada, że to najpierw nam wygląda trochę na taki twardy realizm. Ona mówi, no po prostu dobro przychodzi dopiero po trudzie, ćwiczeniu, nauce, staraniu i tak dalej. No to jest taka nauka, którą moim zdaniem można by było, gdyby ją przeczytać i zamknąć w tym, to byśmy zostali w takim utylitaryzmie, prawda? No to nie jest bardzo atrakcyjne. Takie ujęcie, że po prostu obiecuje mniej więcej to samo użycie, które proponowała nieprawość, tylko moje jest wyższego gatunku i takiej trwalszej przydatności do spożycia, tak? To znaczy solidnie cenniejsze rozkosze przeze mnie uzyskasz niż ta nieszczęśnica, która ci jakieś zupełnie nieuporządkowane hedonizmy obiecuje. Otóż to jest za mało, bo widzimy tu więcej. Cnota mówi o tym, że to całe staranie i trud wprowadza człowieka, młodego człowieka, w cały społeczny kontekst, jakiejś całości, jakichś różnych wspólnot, w których on się zaznacza jako człowiek, który przynosi innym również jakieś dobro. To jest wątek nowy, nie ma go u nieprawości. Tam wszystko jest nakierowane na ja, prawda? Tutaj jest jednak radość wynikająca z tego, że się jest uczestnikiem czegoś więcej. Poza tym mamy też i element takiej polemiki, prawda? Akurat w polemice cnota jest całkiem w tym tekście sprawna i w pewnym momencie zwraca się do nieprawości i opowiada, że wszystkie te rozkosze instant, nieprawość obiecuje Heraklesowi, są tak naprawdę jakieś sztuczne. Ona mówi, prawda? Zwróćcie uwagę, mówi, że zanim się w człowieku obudzi żądza, to już nieprawość wytwarza w człowieku potrzebę żądzy, prawda? To byśmy dzisiaj nazwali takim marketingiem nieistniejących potrzeb. To znaczy nieprawość nie tylko wyprzedza, czy podbiega pierwsza, ale także jakby chce wytworzyć cały zespół zajęć człowiekowi, które niekoniecznie jakby idą od razu po jego sercu, ale w pewnym momencie stają się czymś, co on potrzebuje, bo się nauczył, że tego potrzebuje, prawda? Muszę to mieć, muszę to poczuć, muszę w tym zauczestniczyć, prawda? Mimo, że samo to, że muszę, staje się trudem. Ale będzie ciekawe, jest trudem, który już nie jest trudem pracy, o której cnota mówi, tylko jest takim trudem, które natrudził się, żeby mu było przyjemnie, tak? Tak ostatecznie taki rodzaj takiej kontrabandy, tak? Obiecuje się wielkie szczęście i radość, ale przy nim się jak naprawdę o wiele więcej napracujesz niż przy prawdziwym wypracowywaniu cnót.
To, co tutaj też wydaje mi się wybrzmiewa, bo tak teraz jakby dotykamy tego pierwszego fragmentu, dlaczego z takiego punktu widzenia retorycznego czy literackiego cnota w rzeczywistości na samym początku ma bardzo ascetyczny, bardzo lapidarny opis, a z kolei właśnie występek ma bardzo taki, no można powiedzieć plastyczny, rozbujały. Początkowo tak uśmiechnąłem się do siebie, bo pomyślałem sobie, że można by to tłumaczyć bardzo łatwo taką teorią resentymentu, prawda, czyli właśnie to użycie, którego być może jakiś właśnie filozof, do którego nie miał dostępu, próbuje właśnie obrzydzić ze względu na to, żeby uszlachetnić swój wybór cnoty, do której jest tak w rzeczywistości, na którą jest skazany, bo nic innego nie zostało mu dane. Natomiast wydaje mi się, że właśnie tutaj też ten plastyczny opis, on też znamionuje właśnie to, o czym ty też mówiłeś, że występek niejako uzależnia człowieka od siebie, czyli jak gdyby ten pierwotny wybór Heraklesa na rozdrożu, on zostaje jakby uszczuplony, jego wolność zostaje uszczuplona, bo sam wybór właśnie tego występku uzależnia go od tego, jak gdyby tutaj już jego, można powiedzieć, realizacja jako tego człowieka, już mówiąc tak, interpretując trochę erazmiańsko, jako człowieka wolnego, nie jest możliwy de facto. Natomiast cnota, ona nie uzależnia od siebie, ona jest jak gdyby, można tutaj dopowiedzieć, że ona wymaga nieustannego wyboru, bo ona nie wytwarza właśnie tych potrzeb, tylko jak gdyby nieustannie rozum i nieustannie wola musi lgnąć sama do cnoty i ją wybierać.
Wracamy do naszej rozmowy o bajce o Heraklesie. Wiem, że Justyna się już składała do głosu przed przerwą.
Tak, bo tak myślę, że wy pięknie zamknęliście ten wątek i powolutku zbliżamy się do końca omawiania tej naszej dzisiejszej przypowieści. A ja myślę, że miałabym niedosyt, gdybyśmy wyszli z tego studia, nie zastanowiwszy się nad tym. Jestem bardzo ciekawa, jak interpretujecie ten fragment "Znam twych rodziców i twą naturę od dawna", to jest to, co cnota mówi do Heraklesa, ale też jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że wpierw i cnota, i występek zwracają się do bohatera, ale jest taki moment, w którym ta cicha, pokorna, pozostająca z tyłu i dopiero dochodząca po występku do bohatera cnota, zwraca się wprost przeciwko występkowi i nagle zaczyna mówić do niego. Cnota przemawia do niecnoty. Ona przejmuje kontrolę. Można powiedzieć, że właściwie ona podejmuje dramatyczną walkę o człowieka, prawda? I wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że no, znów tutaj pewien optymizm antropologiczny się przewija, prawda? To znaczy, że jest w nas jakieś ocalenie przez cnotę i teraz jest pytanie, czy damy jej posłuch, czy nie. Natomiast jest w nas taka część, która się będzie zwracała niejako naturalnie swoim własnym dynamizmem przeciwko występkowi, prawda? I wówczas ten występek niemieje, to znaczy popada w oniemienie. Znaczy w tym sensie, no właściwie nie ma wiele do powiedzenia. I teraz jest pytanie, czy my podążymy, czy my damy posłuch tej cnocie, która o nas walczy. Z kolei ten fragment znam twych rodziców i twą naturę od dawna. Zastanawiałam się, jak to rozumieć i nie doszłam do żadnych wielkich wniosków. Jestem przekonana, że wy mnie tutaj wyprzedzicie swoją błyskotliwością. Ja rozumiem to dosyć prosto. Myślę, że tu jest powiedziane mniej więcej tyle, że pewne cechy wrodzone ujawniają się dość wcześnie i że wcześniej ujawniają się nasze skłonności, czyli nasze, no, nasze wewnętrzne predyspozycje, które bywają dla nas samych trudne, prawda, ale jak się odpowiednio oszlifuje, to z tego może wyjść bardzo ciekawa, prawda, jakaś taka pożyteczna rzecz, tak powiem, no, dydaktyką księdza Bosco od łobuza do bohatera, prawda, na przykład, znaczy mamy różne skłonności, niektóre są takie warte podtrzymania, inne trzeba by korygować, ale gdzieś u końca może z tego wyjść coś naprawdę, naprawdę dobrego. I teraz wydaje mi się, że te skłonności pozostają w relacji do powinności, czyli skłonności są materiałem, który pozwala nam realizować powinności, w tym powinności wobec wspólnoty, nie przede wszystkim powinności wobec nas samych, tylko tutaj odwołuję się do tego, o czym mówiliście w poprzedniej części, czyli powinności wobec wspólnoty, jesteśmy dla wspólnoty, tam jest nasze prawdziwe spełnienie i powiedziałabym, że w tym sensie ta powinność jest z kolei matką zasługi, prawda? Czyli mielibyśmy tutaj taką triadę, nasza natura, czy nasza skłonność, z tego wynika jakaś nasza powinność, czyli jakby do następnym etapie jest sposób, w jaki będziemy realizować powinności. No i na końcu, jak będziemy je realizować dobrze w odpowiednim kierunku, to zyskamy jakąś zasługę. Tak bym to jakoś czytała.
Jesteśmy tutaj z tekstem, który zawsze rozbrzmiewa także tymi akcentami, które znamy z innych. Tak, niedawno nasze rozmowy inaugurowaliśmy rozmową wokół tekstu Hildegardy z Bingen i zupełnie innego kontekstu, o niebo bardziej teologicznego, a zawsze chrześcijańskiego, gdzie pojawia się ten sam wątek, że to cnoty przejmują tak naprawdę odpowiedzialność za los duszy i one człowiekiem jakby kierują wtedy, gdy on im zaufa. Tak? To trochę tak jest, że nie tyle mamy takie przeświadczenie o nieomylnym instynkcie wewnątrz człowieka się mieszczącym, tylko w czym człowiek został uposażony, tak? To czy jakimś rodzajem daru, który nim kieruje, ale który jest tu również u Prodikosa w tej bajce, jest co jakiś czas są te aluzje, tak? Nie byłby Grekiem, gdyby nie było. Początek człowieka nie jest wyjście z chaosu, z przypadku, zupełnie niewiadomej. Nie, jest jakiś zamiar bogów, tak, oczywiście po grecku tak trochę z przeznaczeniem tak związany, ale jest łaska bogów, która jest odpowiedzią na to, że tu za życia na ziemi człowiek wszedł w kosmos, tak, znalazł się w kosmosie, porządku, w którym jest jego miejsce jako obywatela, jako młodszego wobec starszych, ale także w pewnym momencie jako starszego wobec młodszych, tak, zawsze pewnej oczekiwanej harmonii. Jak to zwykle w tekstach starożytnych jest to jakoś tam otwarte na tajemnicę z kolei tego, gdzie mianowicie jest ten rozstęp, przez który zło wchodzi, tak, w życie człowieka. O tym nie jesteśmy tutaj informowani, to nie jest nauka o grzechu pierworodnym, którą chrześcijaństwo
powiada. Tutaj też warto zauważyć, że akurat ten motyw w ogóle Heraklesa na rozdrożu cnoty i występku bardzo mocno zafunkcjonował w tradycji chrześcijańskiej, bo chociażby tutaj sięgając po pisma świętego Grzegorza z Nyssy, to właśnie tutaj ta intuicja jego na temat tego, dlaczego cnota znała naturę, czy zna naturę właśnie człowieka, młodzieńca, Heraklesa i jego rodziców, no to święty Grzegorz z Nyssy interpretowałby, no troszkę jak to na zachodzie mówiły, semipelagiańsko, czyli jak gdyby z takim troszeczkę właśnie nadmiernym może optymizmem w stosunku do tej kondycji człowieka doczesnego, że właśnie prawdziwą naturą człowieka jest właśnie obraz i podobieństwo Boże, które jak gdyby no, w tej myśli greckiej, zwłaszcza tej naznaczonej neoplatonizmem, no, zostało zanieczyszczone przez pewną dysharmonię, ale samo w sobie jest nadal doskonałe i w dalszym ciągu cnota jest bliska naturze, występek jest czymś poza naturą, prawda? To nie jest jakby wytwór natury ludzkiej, która została stworzona przez Boga. I tutaj też później też razem z Rotterdamu, no i właśnie w humanizmie, w renesansie, tutaj tłumaczono właśnie to, że cnota znała też rodziców Heraklesa jako właśnie znajomość całego drzewa genealogicznego człowieka, jakby jego pochodzenie, jego skąd, można powiedzieć, skąd pochodzi i dokąd zmierza, że to wszystko jest dziełem cnoty, jakby występek, no nie ma w zasadzie do tego dostępu, występek jest czymś z zewnątrz, jakby nie jest częścią tego idealnego obrazu antropologii, chociażby właśnie Erasma z Rotterdamu, który widział człowieka tylko w kontekście prawdziwej realizacji właśnie człowieczeństwa, człowieka tylko w kontekście cnoty.
Próbując odpowiadać na te pytania, które Justyna postawiła, no bym tutaj widział, że jest to jakieś generalnie, tak, takie właśnie od fundamentów zaufanie do pierwszeństwa logosu, pierwszeństwa ładu, porządku w stosunku do tego, co jest rozpadem, dezintegracją. I tu mamy tę odwrotność, tak, do której tu sami ciągle wracamy. Odwrotność tych dwóch sytuacji. Pierwsza, że szybciej dociera do nas w rozmowie, tak, nieprawość, szybciej przyspiesza kroku, ale szybciej jest w naszym życiu cnota, szybciej, ona jest jakoś wcześniej i dlatego w tym sensie się nie śpieszy, tak? Bo zna nas lepiej, zna nas pełniej. Jak mówię, nie mamy tutaj i mieć nie możemy nauki o grzechu pierworodnym i opowieści w związku z tym i bardziej jeszcze wysubtelnionej, tak? Na temat tego, jak się nakłada dobro i rana i uszkodzenie w człowieku, tak? To jest cały świat biblijnej opowieści o człowieku i potem chrześcijańskiej teologii, której Grecy nie mają. Grecy próbują porządkować dobro i zło przez przynależność człowieka do całości. Ten, który odnajduje się w całości społecznej, odnajduje się równocześnie w tym ładzie, którego chcieli bogowie. Ten, który zasłużył się, co zresztą do dzisiaj w naszej kulturze trwa, bo to nie są rzeczy wymyślone, to są rzeczy w naturze człowieka tkwiące, prawda? Gdzie tylko, można powiedzieć, znika, wysycha taka nadprzyrodzona wizja człowieka, tam pozostaje jej cień, tak, w postaci przeświadczenia, że szczęśliwy jest ten i dobry był ten, kto zasłużył się dla swojej wspólnoty. To jest ta jakby naturalna świętość, prawda, która pozostaje jakiś cień tej świętości nadprzyrodzonej. Tu kończy, prawda? Cnota jest ostra wobec nieprawości, ale ten fragment, w którym mówi o tym, jaką nagrodę naprawdę zyskują jej synowie, no to oczywiście mówi o szczęśliwym życiu na różne sposoby, takim zasobnym, tak? W różne dobra, ale ostatni ten akcent, za moim pośrednictwem znajdują łaskę u bogów, dzięki mnie zasługują na miłość przyjaciół, na cześć w ojczyźnie, no i tutaj wychodzimy nagle, on sama, cnota, wychodzi poza granicę doczesności. Kiedy zaś nadejdzie przeznaczony losem kres życia, nie leżą w grobie zapomniani i pozbawieni honorów, ale po wieczne czasy pamięć ich kwitnie w pochwalnych hymnach. No, to jest, jak czyta to chrześcijanin, za mało, tak? Niemniej jest to dużo. Niemniej jest to dużo.
Stephen Jenkinson, taki kanadyjski trochę myśliciel, trochę taki pracownik społeczny, który uważa, że cywilizacja zachodnia zupełnie straciła, co jest raczej oczywistą diagnozą, straciła kontakt ze śmiercią, prawda, ze śmiertelnością, nie jest w stanie pomagać swoim córkom i synom przygotowywać się do śmierci i umierać i on próbuje to robić, to znaczy rzeczywiście on próbuje przywrócić Ars Moriendi czy Ars Bene Moriendi tam u siebie w Kanadzie. On, zajmując się śmiercią i towarzyszeniem umierającym, od lat twierdzi, że jednym z głównych powodów, dla których ludzie dzisiaj tak potwornie boją się śmierci, jest to, że wiedzą, że nie zostaną poniesieni, albo nie wiedzą, czy zostaną poniesieni. Innymi słowy, że nie stają się przodkami, że żyjemy w kulturze, w której w gruncie rzeczy nie ma przodków, prawda? I ja bym powiedziała, że tutaj, ja rozumiem to zastrzeżenie, że dla chrześcijanina to za mało, ale przyjmuję to, tym niemniej to się nie kłóci z tą taką węższą perspektywą, że nie leżą w grobie zapomniani i pozbawieni honorów, prawda, o czym mówi cnota, to znaczy, że człowiek cnotliwy i właściwie tylko on może stać się przodkiem, to znaczy będzie tym, który nie będzie leżał w grobie zapomniany i pozbawiony honoru. Więc jeżeli chcesz być poniesiony, prawda, i jeżeli chcesz mieć z tego pewnego rodzaju korzyść polegającą na takim spokojniejszym wejściu w śmierć, to niejako musisz być człowiekiem cnotliwym, ponieważ ta sfera jest jakby niedostępna dla występku po prostu. Występek tego nie daje.
I to jest dobra, jak mi się wydaje, puenta dla naszej rozmowy. Szanownych słuchaczy naszych rozmów o cnocie i niecnocie, o cnotach i niecnotach, zapraszamy do czytania razem z nami. Nawet wcześniej niż my będziemy o tych czytaniach opowiadali tutaj, pewnie za miesiąc znowu wrócimy z naszym następnym podejściem do cnót i niecnót. A szanownych Państwa zapraszamy do zajrzenia do tekstu, o którym będziemy mówili. Mianowicie wewnątrz Heroid Owidiusza znajduje się na samym początku, co jest listem Penelopy do Ulyssesa. W ogóle heroidy to zasadniczo, może nie wyłącznie, bo tam się potem to już miesza, ale na początku to są listy różnych pań i niewiast i panien do różnych zasadniczo panów, tak, znanych nam z mitologii, z Homera. Czasem ci panowie się odzywają potem do pani, ale zasadniczo to są listy pań do panów. I na samym początku Penelopa do Ulyssesa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby już wcześniej pomyśleć o tym, o czym my będziemy także myśleli za miesiąc, to bardzo zapraszam. Dla polskiego czytelnika ten tekst jest dostępny w przekładzie, zasadniczo głównie w przekładzie Wandy Markowskiej, w takim prozatorskim wydaniu Owidiusza Heroid. Choć gdy ktoś troszkę jeszcze poszpera, to na pewno znajdzie jeszcze jedną przynajmniej wersję zachowującą kształt poetycki tego utworu. Dziękuję moim szanownym rozmówcom. Dziękuję ci, Justyno. No, dziękuję, Michale.
Dziękuję.
Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na przyszłość. Zapraszam na konwersatorium już w niedzielę najbliższą o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Bilczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.